Wreszcie wiosna.
Spring is here, spring is here. How do you think I know?
It's spring again.
Brighter than the sun.
Polskie Radio 10:30.
Prawy do lewego, lewy do prawego. Czyli jedna sprawa i kilka na nią spojrzeń. Kilka na nią spojrzeń. Marcin Pośpiech, witam i zapraszam.
Program sponsoruje
Atlantis Jewelry w Niles
oraz agentka nieruchomości Bożena Piepiórka.
W Atlantis Jewelry w Niles przy Milwaukee i Oakton piękne prezenty na komunię. Poszukiwane medaliki z Matką Boską, Częstochowską, różańcową i szkapleżną. Pierścionki zaręczynowe i obrączki, certyfikowane diamenty, kolczyki, zawieszki, bransoletki męskie i damskie. Całkowity serwis jubilerski. Atlantis Jewelry.
Bożena Piepiórka pomaga Polonii w kupnie i sprzedaży domów od ponad 20 lat. Bożena wystawi Twój dom na sprzedaż za 1% komisowego. Negotiable Realty. Dzwoń do Bożeny Piepiórki 773-758-0701. 773-758-0701.
A uczym u nas dziś. Dziś sprawy amerykańskie, chociaż mające ogromny wpływ także na sytuację Polski, zaskoczenia nie było. Prezydent Joe Biden ogłosił, że będzie ubiegał się o reelekcję. Skąd taka decyzja, skoro sondaże nie pozostawiają złudzeń? Większość Amerykanów, w tym połowa demokratów, nie chce, żeby Joe Biden starał się o drugą kadencję. Większość obywateli negatywnie ocenia także jego działalność jako prezydenta. Czy zatem w przyszłym roku dojdzie do ponownego starcia Biden-Trump i co ten wybór oznacza dla Polski? Demokraci na czele z prezydentem Bidenem twardo wspierają Ukrainę w walce z Rosją, co zwiększa polskie bezpieczeństwo. Republikanie na Europę Wschodnią i Ukrainę patrzą zupełnie inaczej. Na początek głos eksperta do spraw międzynarodowych, mówi Artur Wróblewski.
To jest niesamowite odrodzenie się Feniksa z popiołów, można powiedzieć, i to w wieku 80 lat. Ponieważ rzeczywiście w tym momencie ma Joe Biden 80 lat. Kiedy powiedzmy, że będzie wybrany ponownie, czy będzie startować w ogóle na prezydenta, a to pewnie się wydarzy, będzie miał 82 lata, zakończy zatem prezydenturę jako 86-latek, drugą kadencję, jeśli będzie. To jest bezprecedensowe wydarzenie też w historii Stanów Zjednoczonych. No właściwie w 1928 roku ostatni raz było tak, że prezydent, który urzędował, sam zrezygnował z ubiegania się o drugą kadencję. Był to prezydent Coolidge. Potem Lyndon Johnson w 1968 też sam zrezygnował, ale to była troszkę już właśnie dokończona druga kadencja po tej nieskończonej czy dokończonej kadencji Kennedy'ego. Mamy zatem sytuację, kiedy prezydent tak wiekowy właściwie staje się trochę polskim prezydentem, czy też taką postacią bardzo popularną i można powiedzieć influencerem, używając takiego języka młodzieżowego. W tym wypadku może być tak, że słabo zaczął, no ale bardzo dobrze skończy prezydent Biden i będzie wybrany ponownie na urząd prezydenta, bijąc rekordy pod kątem statystyki, bo nigdy nie było tak wiekowego prezydenta, tak żywotnego, który jest bardzo żywotny i właściwie nam daje przykład i Zachodowi, Francuzom, Niemcom, jak zachowywać się przyzwoicie powinniśmy się.
I jeszcze jeden głos. Amerykanistę, pisarza, autora książki Rozpad, co grozi Ameryce, Piotra Tarczyńskiego, zapytałem, czy czeka nas powtórka z rozrywki, czyli starcie Biden-Trump.
No moim zdaniem tak, najbardziej prawdopodobne, co oczywiście nie znaczy, że pewny, no bo w ogóle jakiekolwiek przewidywania na temat wyborów, które odbędą się za ponad rok, no to trzeba ostrożnie do takich rzeczy podchodzić, ale faktycznie, no póki co nominatem demokratów będzie Biden, wszystko na to wskazuje, chyba że zmieni zdanie, zrezygnuje, zachoruje, umrze, a po stronie republikańskiej, no będzie to albo Trump, albo DeSantis, no ale zważywszy na ostatnią dynamikę sondaży, górą jest Trump. Oczywiście nie znaczy, że to się nie może jeszcze dwa razy zmienić do lutego, stycznia, lutego, kiedy zaczynają się prawybory.
Czy Joe Biden to jest faktycznie najlepszy kandydat, jakiego jest w stanie wystawić obecnie Partia Demokratyczna? Doświadczenia nie można mu odmówić, ale zdaje się, wiek robi wrażenie nawet na jego zagorzałych zwolennikach. Jeśli wygrałby za rok i rządził całą kadencję, urząd zdawałby w wieku 86 lat.
No tak, no i rzeczywiście sondaże pokazują, że Amerykanie pytani o to, czy chcą, żeby Biden kandydował na drugą kadencję. W większości mówią, że nie. Chyba 7 na 10 większości Amerykanów wolałoby nie i nawet wśród elektoratu demokratów ponad połowa czy równo połowa wolałaby, żeby Biden nie kandydował. No ale jeśli Biden postanowi kandydować, a wszystko na to wskazuje, ogłosił, że startuje, no to nikt mu tej nominacji nie jest w stanie odebrać, taka jest prawda. W związku z tym, jeśli Biden będzie nominatem, to wyborcy demokratyczni będą musieli to po prostu się z tym pogodzić i na niego zagłosują. A tak zrobią, dlatego że alternatywa jest tak straszna, że tutaj nikt głosu protestu, no bo Biden jest za stary, w związku z tym na znak protestu co, ma zagłosować na Trumpa albo na DeSantisa? Oczywiście, że nie.
A czy demokraci mają jakiś plan B, jeśli Biden jednak nie czułby się na siłach startować i zrezygnowałby?
No tam myślę, że jest całkiem spora ławka ludzi, którzy przebierają nogami i jakoś tam mieli nadzieję, że Biden nie ogłosi startu na drugą kadencję, chociaż to wszystko na to wskazywało i nikt tą deklaracją nie powinien być zaskoczony. Jest oczywiście Kamala Harris, niejako naturalna sukcesorka, no bo taka to już jest rola wiceprezydentów, ale jest też kilkoro kandydatów wśród gubernatorów, którzy z pewnością marzą o Białym Domu. To jest Gavin Newsom, gubernator Kalifornii, który się niespecjalnie kryje z tym, że chciałby być prezydentem. Jest Pritzker, gubernator Illinois i jest Gretchen Whitmer, gubernatorka Michigan. Myślę, że to jest taka trójka doświadczonych gubernatorów, którzy widzą się kiedyś w Białym Domu, no ale będą musieli poczekać nie do 2024, tylko do 2028.
W swojej książce opisuje pan dość ponury obraz amerykańskiego społeczeństwa, które jest niesamowicie podzielone i zradykalizowane, zamknięte w swoich bańkach informacyjnych. W takim razie kogo będą przekonywać kandydaci? O kogo będzie toczyć się gra?
No, ja bym przede wszystkim nie powiedział i chyba tak nie napisałem, że obie strony się radykalizują jednakowo. Tu zdecydowanie uważam, że Partia Republikańska jest znacznie bardziej radykalna i w ogóle jest partią radykalną. A Partia Demokratyczna nie. Partia Demokratyczna jest partią wciąż centrową, posiadającą różne skrzydła, różne frakcje, z silną frakcją lewicową, ale też bardzo silną frakcją centrową. A po stronie republikańskiej mamy wyścig na radykalizm. Więc tutaj przestrzegam przed takim symetryzmem, który by to wskazywał, że te dwie partie radykalizują się w równym stopniu. Nie jest to prawda. Są na to też różne badania. Natomiast wracając do pytania, kogo będzie przekonywał Biden, no tych, co zawsze, to znaczy to już od pewnego czasu wybory prezydenckie w Stanach polegają na tym, że o wszystkim decyduje bardzo nieliczna grupa Amerykanów, mieszkańcy kilku kluczowych stanów, a tak naprawdę kilku kluczowych rejonów kluczowych stanów. W związku z tym będzie przekonywał, jak zawsze teraz, mieszkańców Wisconsin, mieszkańców Georgii i mieszkańców Arizony. To są tak naprawdę te miejsca, w których będzie prowadzona kampania, tam będą jeździć kandydaci, tam będą wiece, spotkania z wyborcami i tak dalej, a zresztą większość stanów po prostu nikt nie będzie tam jeździł, nikogo to nie będzie interesowało, bo tak niestety wyglądają wybory prezydenckie w Stanach. Znaczy głos mieszkańca Montany, czy głos mieszkańca Kalifornii, czy mieszkańca Teksasu nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, bo wiadomo, na kogo oddadzą głos.
Ale z tego, co pan mówi, to Joe Biden będzie w trudniejszej sytuacji niż Donald Trump. Jeśli partia republikańska jest tak zradykalizowana, to kogo tam może Biden przekonywać?
Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że radykalizm partii republikańskiej jest tak daleko idący, że jest wręcz odstraszający dla wyborców środka, co pokazały chociażby wybory w połowie kadencji. W listopadzie ubiegłego roku, kiedy ten wyścig, który miał się skończyć czerwoną falą i jakimś miażdżącym zwycięstwem republikanów, zakończył się owszem zdobyciem większości w Izbie Reprezentantów, ale bardzo nieznacznej większości, znacznie mniejszej niż się tego republikanie spodziewali i przegraną w wielu takich miejscach, w których naprawdę mieli szansę wygrać. Mówię o Senacie, o stanowiskach gubernatorskich i tak dalej. Dlatego, że kandydaci republikańscy byli tak radykalni, że wielu wyborców środka, nawet jeśli nie byli fanami Bidena i demokratów, no to woleli zagłosować na nich jako na sprawdzonych, rozsądnych, nawet jeśli nieco nudnych, niż na to, co oferowała sobą partia republikańska. Tak też będzie w 2024. To znaczy, jeśli kandydatem będzie Trump albo DeSantis, którzy ścigają się na radykalizm i żeby wygrać wybory partyjne muszą być jak najbardziej radykalni, to później ten zwrot do centrum będzie bardzo, bardzo trudny. Trudno będzie przekonać wyborców środka, że tak naprawdę nie jest się tym radykałem, którym się było w czasie prawyborów, tylko że jest się politykiem koncyliacyjnym, politykiem środka. Znaczy, no to jak miałby to zrobić Donald Trump, to sobie tego w ogóle nie wyobrażam. Donald Trump przegrywa wszystkie kolejne wybory, to znaczy Donald Trump wygrał w 2016 dzięki kolegium elektorskiemu, ale później każde kolejne wybory pod jego wodzą partia republikańska przegrywała. W wybory w połowie kadencji w 2018, wybory prezydenckie w 2020, wybory w połowie kadencji w 2022. Czy to naprawdę nie jest marka, którą się wygrywa wybory wtedy, kiedy wybory polegają na zdobywaniu, przeciąganiu tych bardzo nielicznych wyborców niezależnych? A druga rzecz, która sprzyja demokratom, to mapa wyborcza. To znaczy, polaryzacja kraju jest tak daleko idąca, jak już powiedzieliśmy, i tak wiadomo, które stany na kogo głosują, że tych prawdziwie stanów wahających się jest naprawdę bardzo niewiele. Jest garstka, jest 3-5 stanów. No i w bardzo wielu z tych stanów demokraci radzą sobie lepiej niż republikanie w ostatnich latach, co widać zarówno po wyniku tych wyborów w połowie kadencji, ale na przykład ostatnich referendów na temat aborcji. Przy czym to nie zawsze były referenda sensu stricte, tylko na przykład wybory w Wisconsin sędziego Sądu Najwyższego, stanowego Sądu Najwyższego, gdzie liberalna kandydatka pokonała kandydata konserwatywnego w stanie, który jest stale no takim naprawdę pół na pół. Pokonała go 11 punktów procentowych. Znaczy, to pokazuje, że demokraci naprawdę potrafią wygrywać w tych stanach wahających się. Wygrali w Georgii, wygrali w Wisconsin, wygrali w Arizonie. No i to jest bardzo dobry prognostyk dla demokratów, bo oni naprawdę muszą wygrać w tylko kilku z tych stanach, żeby mieć wystarczającą liczbę głosów elektorskich.
Wywołał pan Donalda Trumpa. Czy te sprawy, które się wokół niego teraz toczą, oskarżenia, także bardzo poważne oskarżenia, czy one mu bardziej pomagają, czy też raczej szkodzą?
To znaczy, na pewno było tak na początku i niektóre z tych zarzutów, na przykład ten zarzut, który usłyszał właśnie w Nowym Jorku jako pierwszy, czyli że pod stołem pieniądze były przekazywane jego kochance w zamian za milczenie, żeby nie ujawniała tego romansu w roku wyborczym. To rzeczywiście jest takie panuje przekonanie, że to nie są poważne zarzuty, nie dość poważne i że rzeczywiście to pomogło Trumpowi. Widać, że on wystrzelił w sondażach republikańskich, partia się wokół niego zjednoczyła. No on się jakby przedstawił w roli ofiary, a w tym jest świetny. No i rzeczywiście przegonił dzięki temu DeSantisa i stał się na nowo liderem sondaży republikańskich. Ale to nie znaczy, że tak musi być zawsze. To znaczy, jeśli te sprawy będą narastać i będą one dotyczyły poważniejszych zarzutów, czyli teraz tak jak na przykład tego gwałtu w Nowym Jorku, który miał popełnić w latach 90., czy tych najważniejszych spraw, wydaje mi się, to znaczy próby odwrócenia wyniku wyborów w Georgii. Tam jeszcze nie mamy zarzutów, no ale to należy się tego spodziewać, jakiejś decyzji Wielkiej Ławy Przysięgłych niebawem. I plus jeszcze śledztwo w sprawie ataku na Kapitol 6 stycznia, prowadzone w Waszyngtonie. To myślę, że jeśli te sprawy będą się gromadzić i będzie ich coraz więcej, to niekoniecznie to musi już działać na korzyść Trumpa. Czy może być jakaś masa krytyczna, która przynajmniej część wyborców do niego zniechęci. Ale znowu, czy to mu przeszkodzi w wygraniu nominacji republikańskiej? Nie, myślę, że nie. Ale czy pomoże mu to wygrać wybory w listopadzie, jeśli to on będzie kandydatem? Czy naprawdę są jacyś wyborcy środka, którzy nie będą się przejmować tym, że Donald Trump usłyszał jeden, drugie, trzecie zarzuty, ciążą na nim poważne podejrzenia i postanowi nie zagłosować na Bidena, tylko na Donalda Trumpa, nie zwracając uwagi na tego typu zarzuty? Nie wydaje mi się.
Jaki wybór Amerykanów byłby lepszy dla Polski, biorąc pod uwagę wojnę na Ukrainie?
Pytanie, kto jest lepszy dla Polski, czy w ogóle szerzej dla naszej części świata, jest zupełnie oczywiste. Wystarczy patrzeć na to, co się dzieje wśród republikanów teraz. Jak Donald Trump i Ron DeSantis licytują się właściwie na antyukraińskość, na powtarzanie, że to nie jest wojna Stanów Zjednoczonych, że Stany nie mają interesu w wspieraniu Ukrainy. Tutaj powiedziałbym, że DeSantis jest agresywniejszy w tym niż Trump. Ale oni powtarzają to dlatego, że tam jest baza partii republikańskiej. Robią to po to, żeby przekonać do siebie wyborców partii republikańskiej. I owszem, są wciąż jeszcze tacy republikanie, którzy popierają pomaganie Ukrainie. Mam na myśli liderów partii w kongresie. No ale jeśli prezydentem zostanie DeSantis lub Trump, no to oni będą prowadzić taką politykę, jaką już zapowiadają. To znaczy, oni nie są zainteresowani pomaganiem Ukrainie, mówią o tym coraz głośniej. Podejrzewam, że w miarę jak ta kampania będzie postępowała, to będą o tym mówili jeszcze bardziej zdecydowani i jeszcze więcej. Ten wybór jest zupełnie oczywisty. Z jednej strony mamy Bidena, który pomagał Ukrainie, pomaga i zapowiada dalszą pomoc, a z drugiej strony mamy republikanów, nieważne których tak naprawdę, którzy wprost mówią, to nie jest nasza wojna, to nie jest nasz konflikt, to jest jakiś tam spór terytorialny w dalekiej części świata.
A jakie jest państwa zdanie? Tymczasem to tyle na dziś. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.
Program sponsoruje
Atlantis Jewelry w Niles
oraz agentka nieruchomości Bożena Piepiórka.
W Atlantis Jewelry w Niles przy Milwaukee i Oakton piękne prezenty na komunię. Poszukiwane medaliki z Matką Boską, Częstochowską, różańcową i szkapleżną. Pierścionki zaręczynowe i obrączki. Certyfikowane diamenty, kolczyki, zawieszki, bransoletki męskie i damskie. Całkowity serwis jubilerski. Atlantis Jewelry.
Bożena Piepiórka pomaga Polonii w kupnie i sprzedaży domów od ponad 20 lat. Bożena wystawi Twój dom na sprzedaż za 1% komisowego. Negotiable Realty. Dzwoń do Bożeny Piepiórki 773-758-0701. 773-758-0701.